a do naszego studia przyszedł Witold Trepetowicz, dziennikarz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, my mówimy o Morawieckim dużo w tym poranku, ale może i słusznie. Pan premier był w Libanie, poniedziałek, wtorek, chyba ważna wizyta.
Bardzo ważna wizyta i bardzo udana wizyta, zarówno ze względu na potencjalną współpracę gospodarczą z Libanem, w ogóle powiedziałbym również w ogóle z krajami Bliskiego Wschodu, jak również ze względu na politykę humanitarną, na kwestię pomocy dla uchodźców, temat, który rozbudza emocje od dawna i który jest powodem różnych cynicznych ataków na polski rząd, na ten rząd Morawieckiego i na poprzedni rząd Beaty Szydło. I tutaj premier Morawiecki pokazał, jak rzeczywiście Polska podchodzi do problemu uchodźców, że jest gotowa pomagać uchodźcom, że jest to temat dla Polski ważny.
10 milionów dolarów,
tak,
dobrze 10, pamiętam.
10 milionów dolarów.
I tutaj zostanie przez rząd polski przekazany na dalszą pomoc uchodźcom.
Tak, i tutaj chciałbym podkreślić, że w Libanie, Liban to jest niewielki kraj, w którym jednak jest właśnie, czy mówi się oficjalnie o 1 200 000 uchodźców, ale tak naprawdę podejrzewa się, że to może być nawet prawie 2 miliony uchodźców, bo wielu nie jest zarejestrowanych, również bardzo szybko rodzą się, tam jest duży przyrost naturalny wśród dzieci uchodźców, to jest dodatkowy problem, ponieważ one nie mają obywatelstwa ani syryjskiego, ani libańskiego. Natomiast już przed tą decyzją premiera Morawieckiego pomoc polska docierała do ponad 40 tysięcy osób w Libanie. Także teraz ta dodatkowa pomoc, która zresztą jest bardzo... Główne projekty tam prowadzi Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i to jest bardzo doświadczona organizacja, bardzo chwalona przez miejscowych, zarówno przez Libańczyków, jak i przez uchodźców syryjskich, jako jedna z najbardziej skutecznych, efektywnych organizacji, bo oczywiście tutaj cały czas dyskusja w Polsce, w Europie, ta krytyka ze strony opozycji polityki humanitarnej prowadzonej przez rząd oparta jest na takim efekciarstwie, tak? Czyli koncentruje się na relokacji i w zasadzie tyle. Co jest bardzo prymitywne, bo przypomnę, że poprzedni rząd Ewy Kopacz obcinał środki, które były przeznaczone na uchodźców syryjskich, mimo że kryzys wtedy nie był w ogóle mniejszy niż obecnie. Pani premier ówczesna Kopacz uznała, że 2,5 miliona złotych to jest za dużo i obcięła do 2 milionów złotych. W tej chwili pomoc, która płynie dla uchodźców syryjskich, są kwoty już powyżej 10 milionów złotych. W tej chwili nie pamiętam dokładniej, ale w skali roku. Natomiast te 10 milionów dolarów pozwoli na wybudowanie osiedla dla tych Syryjczyków. I to z całą pewnością, w tej chwili trudno powiedzieć mi, ile osób będzie mieszkało w tych osiedlach, ale to na pewno będzie bardzo duża kwota, ponieważ tam nie potrzeba dużych środków, żeby dotrzeć z pomocą do dużej ilości ludzi.
No tak, utrzymanie, przynajmniej tak mówił pan premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej tam na miejscu w Libanie, utrzymanie jednego uchodźcy, który ucieka przed wojną w Libanie, to jest koszt jednego uchodźcy w Europie, to jest koszt 8-7 uchodźców tam na miejscu.
Tak, a tutaj głównym problemem jest właśnie kwestia zabezpieczenia dachu nad głową dla tych uchodźców, ponieważ zwłaszcza zimy w Libanie są bardzo srogie i tutaj grozi tym ludziom zamarzanie. Właśnie decyzja pani Kopacz mogła skazać wielu uchodźców na śmierć przez zamarzanie. zmarznięcie, o czym no teraz no powinna pani Kopacz się nad tym zastanowić. Natomiast jeszcze chciałbym dodać, że kwestia uchodźców nie jest jedyną w jakiej
No, mamy kryzys z Izraelem, prawda?
I to... Tak, i tutaj warto właśnie zdobyć się na taką refleksję. No, Izrael jest krajem, który jest izolowany na Bliskim Wschodzie. Praktycznie ma nieformalnie dobre relacje z Arabią Saudyjską, bo łączy ich antyirański interes. Natomiast Izrael jest de facto... Ma de facto złe albo bardzo złe relacje ze wszystkimi sąsiadami. Natomiast Polska powinna utrzymywać pewien taki symetryzm w relacjach na Bliskim Wschodzie. Mamy bardzo dobre doświadczenia ze współpracy z państwami arabskimi i są to doświadczenia związane z korzyściami ekonomicznymi. Oczywiście wiele tych doświadczeń związanych jest z dawnym ustrojem, tak? Ale to akurat nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia, bo na Bliskim Wschodzie w wielu krajach pamięta się o Polsce jako i Polska ma dobrą renomę i te kraje oraz narody tych państw arabskich postrzegają Polskę jako kraj przyjazny, więc tutaj należy rozwijać te stosunki.
Czas antenowy nie jest z gumy, może w Radio Wnet troszkę jest, ale nie tak bardzo. Jeszcze musimy porozmawiać krótko o Syrii i o konflikcie amerykańsko-rosyjskim, bo naloty amerykańskie trafiły także w rosyjskich najemników.
To znaczy tam w Deir ez-Zor nad Eufratem do końca nie wiadomo, co się stało i ta konfrontacja sama w sobie nie jest najistotniejsza, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Syrii. Znacznie ważniejsze rzeczy dzieją się obecnie w zachodniej Syrii i to na kilku obszarach. Przede wszystkim chodzi mi o walki w Afrin, gdzie wizyta teraz Rexa Tillersona w Turcji w tym tygodniu będzie taką wizytą praktycznie ostatniej szansy, żeby coś z tym zrobić, ponieważ te w najgorszym... Stany Zjednoczone coraz bardziej stają przed dylematem albo utracić wpływy w ogóle w Syrii, albo też rozstać się z Turcją w NATO. Rosja pcha Turcję do tego, żeby Turcja swoją nieodpowiedzialną polityką, taką jak właśnie agresja na Afrin, stawiała Stany Zjednoczone przed tym wyborem. Bo Rosja z dużą satysfakcją obserwuje to, co się dzieje w Afrin. Zresztą po tej incydencie w Deir ez-Zor Rosja odwiesiła zakaz nalotów, jaki wydała Turcji. Tutaj widać, jak bardzo Turcja w swojej polityce jest uzależniona obecnie od Rosji. Natomiast ciekawe jest też to, co się działo bardziej na południe, to znaczy naloty Izraela na Damaszek i bombardowanie...
Strata myśliwca.
To znaczy to strata myśliwca to było... Chodzi o izraelski. Tak.
To już kilka dni temu, to nie jest informacja z ostatnich godzin.
Tak, tak. Niemniej w tej kwestii jest bardzo interesujące to, że naloty na pozycje irańskie w Syrii nastąpiły raptem kilka dni po wizycie Benjamina Netanyahu w Rosji. I jestem przekonany o tym, że jest taki cichy sojusz między Rosją, Izraelem i Arabią Saudyjską, gdzie Arabia Saudyjska w ostatnich miesiącach zwiększa też inwestycje w Rosji, która przecież bardzo potrzebuje pieniędzy, a zarówno Arabia Saudyjska, jak i Izrael są zainteresowane tym, by Iran nie miał zbyt mocnych wpływów, delikatnie mówiąc, w Syrii. No a dla Rosji to również nie jest zbyt korzystne, ponieważ Iran Iran chce przeprowadzić
czas... To tylko szybko na koniec, no bo to by oznaczało, że ten od czasów rewolucji stały, stabilny sojusz rosyjsko-irański zaczyna się rozpadać.
Sojusz rosyjsko-irański nigdy nie był stabilny i nigdy nie był trwały. Interesy był taktyczny, znaczy jest, bo żadna ze stron, ani Rosja, ani Iran, nie mają interesu w tym momencie w tym, żeby publicznie przyznać to, że mają rozbieżne interesy. Natomiast to, że mają rozbieżne interesy, to każdy obserwator tego, co się dzieje w Syrii, przyznaje. Iran chce doprowadzić do zakończenia wojny w Syrii i przyjęcia pełni kontroli nad Syrią przez Bashara al-Assada. Rosja tego nie chce, ponieważ straci wtedy możliwość nacisku na Asada. Ponadto Iran chce przeprowadzić trasę tranzytową przez Irak i Syrię do Libanu, co nie jest korzystne dla Rosji, bo Rosja ma swoją trasę tranzytową przez Turcję do Europy, gdzie ostatnio inwestycja Turkish Stream i plany integrowania tego kanału tranzytowego z TANAP-em, czyli transanatolijskim gazociągiem. No, te plany irańskie tutaj są sprzeczne z interesem rosyjskim.
Nie rozsupłamy więcej tego węzła na Bliskim Wschodzie już dzisiaj w poranku, ale na pewno kiedyś może uda nam się zrozumieć chociaż część z konfliktów i sił, które grają na Bliskim Wschodzie. Witold Repetowicz był ostatnim gościem Poranka Wnet. Zrobiła nam się 4:10. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A jutro rano, dawno niesłyszany w Radio Wnet, Krzysztof Skowroński powie Państwu dzień dobry.